Akademickie Radio Campus.
To, że na świecie panuje konsumpcjonizm, to pewnie każdy z nas wie. Można powiedzieć, że ten konsumpcjonizm to jest taka nasza choroba populacyjna, ale pewnie nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że konsumpcjonizm dotyka również wydobywania surowców naturalnych i rocznie zużywamy ich około 1,7 razy więcej niż planeta jest w stanie odtworzyć, więc siłą rzeczy surowce kiedyś się skończą. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o surowcach, ale nie o tych, które można znaleźć na lądzie, ale o surowcach oceanicznych razem z naszym gościem, doktorem Jakubem Ciążalą, geologiem z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie Jakubie.
Dzień dobry, miło państwa powitać.
Panie Jakubie, z czego wynika, że państwa rozpoczynają właśnie wydobywanie tych surowców? Ludzie dobrnęli do takiego punktu zwrotnego, z którym muszą zejść z lądu na dno zbiorników, żeby pozyskiwać te surowce?
Jesteśmy teraz w szczególnym okresie transformacji energetycznej i cała ekonomia oparta dotychczas na węglu zmienia się. Dążymy do tego, żeby przemysł był jak najbardziej czysty, żeby był oparty na energii elektrycznej, na energii wiatrowej, energii słonecznej. Natomiast by zbudować do tego infrastrukturę potrzebną, potrzebujemy nowych złóż metali. Na lądach te złoża metali jeszcze są, ale powoli się kurczą, będzie ich potrzebnych coraz więcej i ta cena metali może urosnąć na tyle, że stanie się opłacalne wydobywanie metali także spod oceanów.
No właśnie, a skoro kraje zaczęły już schodzić pod wodę, to musi zaczynać czegoś brakować. Jakich konkretnie surowców zauważamy braki?
Jeszcze nie jest tak, że ich brakuje, natomiast widzimy już, że ich ceny rosną i prawdopodobnie będą rosnąć. W przypadku niektórych surowców, tak jak ziem rzadkich, mamy też problem taki, że ten rynek jest skoncentrowany wokół jednego państwa, czyli w tym wypadku Chin. I Europa też chce tego uniknąć, chce dywersyfikować, dlatego wiele krajów europejskich, w tym Polska, jest zainteresowana tym, by odnajdywać nowe ścieżki ich poszukiwań.
Czyli na razie to nie jest tak, że tych surowców brakuje, tylko to są stricte ekonomiczne kwestie.
Tak, to jeszcze nie jest tak, że surowców brakuje. Surowce cały czas są, one jeszcze będą przez jakiś czas, no ale tutaj myśli się perspektywicznie jedną, dwie, trzy dekady do przodu, co będzie wtedy.
A skoro mowa o perspektywie, to jakich, na wydobyciu jakich surowców będą się skupiały właśnie wydobycia z dna oceanicznego?
Na dnie oceanicznym mamy dwie takie główne kategorie surowców. Jedne są skupione wokół nodul manganowych. To są takie konkrecje, takie kuleczki złożone głównie z manganu, ale też żelaza w dużej mierze. I oprócz tego one zawierają bardzo dużo ziem rzadkich, bardzo dużo kobaltu. Także dużo niklu, to jest jedna grupa surowców i to są rzeczywiście takie kuleczki, no wielkości większe troszkę niż piłki tenisowe i one po prostu leżą na dnie, to bardzo spektakularnie wygląda, je dosyć łatwo też zbierać. Na Pacyfiku jest takie największe pole tych surowców, natomiast druga grupa surowców to są surowce skupione wokół spektakularnych kominów hydrotermalnych. One są zawsze na środku oceanu, wzdłuż grzbietów oceanicznych i tam mamy surowce skupione wokół siarczków, czyli takich żółtych, błyszczących minerałów. Piryt pewnie jest państwu znany na przykład, nazywany też złotem głupców, bo rzeczywiście one mają takie złotawe kolory. No i tam mamy złoto też, ale przede wszystkim mamy dużo miedzi, dużo cynku, mamy dużo ołowiu, także srebra. Te grupy metali, to one się tak fachowo nazywają pierwiastki chalkofilne. To właśnie tych metali tam szukamy wzdłuż grzbietów oceanicznych.
Wspominał pan o złocie i srebrze. I czy nie ma takiej obawy, że te, powiedzmy, surowce będą wydobywane na taką szeroką skalę nielegalnie? Pytam o to, czy każdy kraj może sobie pozwolić na to, żeby nagle wydobywać te surowce, czy jednak trzeba spełnić jakieś konkretne wymogi do tego?
Ja powiem przewrotnie troszeczkę, że na oceanach trudniej jest o takie nielegalne wydobycie niż na lądach, gdzie trudniej jest to kontrolować i rzeczywiście mamy do czynienia często z takimi kopalniami, gdzie gdzieś w Afryce wykorzystywana jest praca często jeszcze osób nieletnich, dzieci. Te ludzie z tych krajów dostają bardzo niewielkie środki za swoją pracę, a surowce są potem sprzedawane z dużą marżą. Na oceanach jest to trudniejsze, ponieważ tam trzeba dużo większego know-how, dużo większa jest też kontrola. No, każdy statek musi mieć swoją nawigację, bez tego nie może pływać. Ona jest wyświetlana, to nie jest tak, że jakiś statek może sobie wypłynąć i nie wiadomo, gdzie on się znajduje, to jest raz. Więc jest to trudniej ukryć. Dwa, że trzeba ogromnego know-how i rzeczywiście tylko kraje o takim bardzo dużym know-how, bardzo dużych tradycjach w geologii, zwłaszcza tej dotyczącej metali, no ale także w geologii morskiej, może sobie pozwolić na prowadzenie takich badań, a później eksploracji.
A w takim razie, jeżeli mielibyśmy powiedzieć o regulacjach, czy tutaj już prawnie one są tak zdefiniowane, co trzeba konkretnie spełnić, żeby kraj mógł sobie pozwolić na takie wydobycia?
Tak, to reguluje Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, to jest agencja ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, i rzeczywiście takie licencje jest bardzo trudno dostać. W tej chwili tylko 7 krajów ma licencję na wydobywanie tych surowców skupionych w siarczkach, czyli miedzi, złota, srebra, tych skupionych wzdłuż grzbietów oceanicznych, to o czym powiedzieliśmy. Polska jest jednym z takich krajów. Jeżeli chodzi o nodule manganowe, tam gdzie mam dużo manganu, niklu, kobaltu, ziem rzadkich, no to tam ta grupa krajów jest nieco szersza, jest około 20 w tej chwili. Polska też ma tam swoją licencję, ale tam licencję współdzielimy z innymi krajami. To jest jeszcze taka pamiątka po dawnym systemie i tą licencję dzielimy między innymi z Rosją, z Kubą, Słowacją, z tym blokiem państw wschodnich.
Panie Jakubie, na ile jest przyznawana taka licencja, żeby właśnie móc pozwolić sobie na takie badania oceaniczne?
Taka licencja w obu wypadkach, zarówno w wypadku tych nodul manganowych i siarczków polimetalicznych, bo tak one się fachowo nazywają, no dlatego, że zawierają dużo tych metali, ona jest przyznawana na 15 lat. To jest licencja na poszukiwania i najpierw rzeczywiście trzeba te poszukiwania przez 15 lat prowadzić, badania naukowe przede wszystkim, i dopiero wtedy można starać się o licencję na wydobycie. W tej chwili żaden kraj jeszcze do etapu wydobycia nie doszedł. Wszystkie kraje są cały czas w fazie poszukiwań.
Okej, i mówiliśmy wcześniej, że Polska dostała takie pozwolenie. A jaki obszar został przyznany Polsce?
Polsce przyznano północną część odcinka wzdłuż grzbietu śródatlantyckiego, dokładnie między 26 stopniem a 33 stopniem szerokości geograficznej północnej, czyli mniej więcej na wysokości Azorów, tak w przybliżeniu można sobie wyobrazić. Na południe od nas jest licencja francuska, jesteśmy tutaj sąsiadami z Francją, natomiast na południe od Francuzów jest licencja rosyjska. To jeśli chodzi o Atlantyk.
No właśnie, powiedzieliśmy Polska, Chiny, Rosja, Francja, a jakie jeszcze kraje dostały taką licencję?
Tak, jeżeli chodzi o siarczki, bo teraz mówię o tych licencjach wzdłuż grzbietów, to oprócz Francji i Rosji są rzeczywiście Chiny, tylko że Chiny operują, no co nie jest zaskoczeniem, na Oceanie Indyjskim. Tam oprócz Chińczyków są Hindusi, Koreańczycy i jeszcze, cóż, jest może trochę ciekawsze, Niemcy, bo oni już geograficznie mniej pasują, ale mają tam spore sukcesy również.
Mhm. I jakie to są obszary, o jakich tutaj mówimy, o terenach?
Tutaj mówimy o obszarach, które są dokładnie na środku oceanu usytuowane, tam gdzie rozchodzą się dwie płyty. Akurat w naszym wypadku no to jest płyta europejska i północno, czy euroazjatycka i północnoamerykańska. One się rozchodzą i dlatego tam jest gorąco. Nowa magma się unosi. Ta magma powoduje cyrkulację gorących wód hydrotermalnych. Te gorące wody, no tak jak można spotkać na Islandii, czy jak ktoś był na Etnie, w wielu miejscach na świecie widać takie wyziewy gorących wód hydrotermalnych. Tam one są wszędzie prawie w takich miejscach. No i one, ponieważ są gorące, mogą rozpuścić więcej metali. Natomiast gdy już wypłyną na powierzchnię, kontaktują się z tą zimną wodą morską, momentalnie wytrącają te metale i powstają takie spektakularne kominy hydrotermalne, które mogą mieć nawet do 60 metrów wysokości. To są ogromne struktury.
Wspominał pan, że teraz wszystkie kraje są na etapie, powiedzmy, poszukiwań tych właśnie miejsc do wydobywania, ale czy już na tym etapie powstają jakieś konkretne technologie, jakieś metody, którymi właśnie będą wydobywane te surowce?
Tak, jeżeli chodzi o Polskę, to jeszcze jest troszkę za wcześnie, bo my w tej chwili jesteśmy w piątym roku po otrzymaniu tej licencji. Skupiamy się jeszcze przez około 5 lat przede wszystkim na badaniach naukowych. Te badania koordynuje Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, działający z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Natomiast oczywiście zaangażowanych jest wiele jednostek, w tym właśnie Polska Akademia Nauk i ja. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł, on będzie dopiero zaangażowany za około 5 lat i wtedy rzeczywiście ta ostatnia pięciolatka tej 15-letniej licencji, to będą równolegle prowadzone badania naukowe i rozwój technologii przygotowujących nas do przyszłego wydobycia. Natomiast Niemcy, którzy swoją licencję mają już od kilkunastu lat, oni są już bardziej zaawansowani i już pierwsze niemieckie firmy pracują nad tym, by takie wydobycie przygotować.
A co się stanie po 15 latach, jak ta licencja już wygasa? Czy taki kraj ma dalej prawo, powiedzmy, wydobywać te surowce, które odkrył?
Tak, ale już tylko z 25% tego obszaru, który pierwotnie otrzymaliśmy. To jest tak, że po około 8 latach trzeba się zrzec 50% tego terenu i wybrać 50% do dalszych badań, a po 15 latach ma się już prawo tylko do 25% tych najbardziej perspektywicznych. No i rzeczywiście wtedy trzeba złożyć kolejny wniosek i uzasadnić, że znaleźliśmy tutaj coś, co ma sens wydobywać i że nie jest to zagrożeniem dla ekologii, bo to też jest bardzo ważne, żeby ten zysk ekonomiczny nie przesłonił potencjalnych strat wynikających z degradacji ekologicznej obszaru.
No właśnie, a jak wygląda sprawa ekologii? Czy te działania będą wpływać na środowisko? Czy na etapie, powiedzmy, już szukania tych miejsc myśli się o tym aspekcie ekologicznym?
Tak, o tym się myśli. To właściwie jest centralnym punktem już na etapie wnioskowania o taką licencję i potem w trakcie realizacji. Muszę powiedzieć, że u nas na terenie polskiej strefy mamy dwa takie bardzo ciekawe ekologicznie miejsca. Jedno to jest wypływ chłodnych wód hydrotermalnych. Tutaj mam na myśli takie do 100 stopni Celsjusza, ale to jest mimo wszystko niewiele, bo te gorące wody hydrotermalne mają ponad 300 stopni Celsjusza i tam jest to możliwe, ponieważ jest tak wysokie ciśnienie, że tak wysokie temperatury wody są możliwe. To są tereny oba, co jedno się nazywa Lost City, to jest ten chłodniejszy, ten cieplejszy się nazywa Broken Spur. Oba są niezwykle ciekawe też faunistycznie, florystycznie. Tam jest bardzo bogata fauna i flora i tam na pewno nie będziemy wydobywać. My będziemy się koncentrować na tych obszarach, które formowały się, powiedzmy, kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy lat temu, gdzie była kiedyś bardzo ciekawa fauna i flora, ale już nie, już zwierzęta, rośliny nie są zainteresowane tymi miejscami, ponieważ one już się ochłodziły, natomiast te metale, które nas interesują, cały czas tam są.
Czyli odpowiedzialność ekologiczna jest. A panie Jakubie, tak tytułem końca, czy właśnie wydobywanie tych surowców z dna oceanów to będzie nasze takie nowe, główne źródło pozyskiwania zasobów? Czy to jest nasza przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie surowce?
Ja myślę, że nigdy nie będzie to jedyne źródło. Zawsze będzie to źródło pomocnicze i cały czas będziemy też wiele surowców czerpać z lądów, ale w przypadku niektórych metali, wyobraziłbym sobie tutaj mangan, czy ziemie rzadkie, czy może telur. Może być to jedno z takich głównych źródeł, które rzeczywiście może zmienić ekonomię potem.
Naszym gościem był dr Jakub Ciążela, geolog z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Radio Campus.